Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A o czym dziś w programie? A powiemy o politycznym trzęsieniu ziemi na Słowacji po morderstwie dziennikarza, który odkrył mafijne powiązania wpływowych osób. A naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii UMCS. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
25 lutego słowacka policja znalazła zwłoki Jana Kucjaka, 27-letniego reportera śledczego i jego narzeczonej. Wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo z premedytacją, którego motyw miał związek z pracą dziennikarza. A w ostatnim czasie we współpracy z włoskimi i czeskimi dziennikarzami Kucjak przygotowywał tekst o aktywności włoskich biznesmenów na Słowacji, którzy mają kontakty ze Smerem, czyli partią premiera Roberta Fico, i podejrzewani są o związki z włoską mafią. Oskarżenia bardzo mocne, niedokończony tekst dziennikarza, no już krąży po internecie, publikują go różne media. Tymczasem podczas pogrzebu dziennikarza, no można powiedzieć, że odbywały się demonstracje, marsze żałobne. Jak donoszą media słowackie, w Bratysławie nie odnotowano tego typu demonstracji ulicznych od wielu, wielu lat, właściwie od aksamitnej rewolucji z 1989 roku. 25 tysięcy osób podobno właśnie w Bratysławie się zgromadziło w jednej z takich demonstracji. To na początek, panie doktorze, jak z jednej strony tłumaczyć to, że to morderstwo poruszyło rzeczywiście całą Słowację? A może ważniejsze dzisiaj pytanie jest, jak to się mogło zdarzyć?
To jest bardzo dobre pytanie, bo na pewno byśmy nigdy nie spodziewali się, że akurat na Słowacji dojdzie do takiego wydarzenia. To było raczej charakterystyczne dla państw takich mających problem z demokracją. Rosja, Ukraina, tam gdzie w przeszłości zdarzały się morderstwa dziennikarzy i nie tylko. Ja osobiście sam jestem w szoku. Opinia publiczna Słowacji prawdopodobnie też, o czym świadczą wspomniane przez pana manifestacje, które właśnie od wielu lat właściwie nie widzieliśmy takiego jakby zaangażowania społecznego w tą sytuację. No to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. To może mieć bardzo duży wpływ polityczny na scenę polityczną. To może też mieć wpływ na kolejne właśnie wybory parlamentarne na Słowacji. Z dnia na dzień właściwie zmieniają się te sondaże. Sytuacja jest bardzo nietypowa. Tak jak pan wspomniał, podejrzewamy, że to było takie zabójstwo, że to była egzekucja, zabójstwo na zlecenie, bo tak to wszystko wygląda, prawda? Bo zarówno pan Kucjak, jak i jego dziewczyna zostali po prostu zastrzeleni w ich mieszkaniu, w ich domu niedaleko Bratysławy. Natomiast no, jak to ocenić, prawda? No, w tym momencie ciężko bardzo, prawda? Z tego, co widzimy, no, zarówno politycy rządzący, jak i opozycja, a także świat medialny słowacki, międzynarodowy jest w dużym szoku i tak naprawdę nie wie, jak się zachować.
I trochę to rzeczywiście przekłada się na sytuację polityczną, choćby dlatego, że w tle tego śledztwa dziennikarskiego polityka odgrywa ogromną rolę, ale też te reakcje już po ujawnieniu morderstwa, po ujawnieniu tego, nad czym pracował Kucjak, doszło do kilku takich, bym powiedział, spektakularnych wystąpień, przemówień, komentarzy, bo właściwie to jest sprawa dzisiaj numer jeden na Słowacji. No ale chyba taką najbardziej opinią, która zelektryzowała cały polityczny świat na Słowacji, to było niedzielne wystąpienie prezydenta Kiski, który i potem jakby w reakcji wystąpienie premiera Fico, prawda? Bo słowa o tym, że należałoby rozważyć przyspieszone głosowanie, że być może te przedterminowe wybory są koniecznością. I z drugiej strony ta reakcja premiera, który oskarża z kolei prezydenta o to, że on staje już tak naprawdę w jednym rzędzie z opozycją, no, to ona pokazuje, że sytuacja polityczna związana z tym morderstwem jest równie dramatyczna.
Dokładnie. Oczywiście tutaj Andrzej Kiska, prezydent, zażąda właśnie tych zmian w rządzie, ewentualnie przedwczesnych wyborów. Od razu zareagował Fico, ale odrzucił ten plan, prawda? Oskarżył pana prezydenta Kiskę o tą inspirację zewnętrzną. Zapytał między innymi o spotkanie z George'em Sorosem podczas wizyty prezydenta w Nowym Jorku. Czy widać, że się tą kartą taką międzynarodową zaczyna grać w tej sprawie? No, Fico jak na razie odrzucił ten plan przedwczesnych wyborów. Być może wynika to z tego, że takie wybory byłyby nie na rękę rządzącej partii Smer.
Ale to też pokazuje, bo to była taka szybka reakcja potem. I ona oczywiście jakby główny nurt tych wystąpień politycznych, on się powiedzmy nie zmienia, ale to także eksperci podkreślają, że właściwie dzisiaj trudno przewidzieć, w jakim kierunku sprawa będzie zmierzała. Scenariusze zmieniają się właściwie, mówiąc z dnia na dzień, to pewnie też jest przesada, bo właściwie z godziny na godzinę one w każdej chwili mogą się zmienić. Nie wiadomo też, co wyjdzie na jaw, co ujawnią dziennikarze, którzy zapowiedzieli solidarność jakby z tym, no, już można powiedzieć, testamentem swego rodzaju Kucjaka, prawda? To może jakby, żeby usystematyzować, czy w ogóle przedterminowe wybory są możliwe, pana zdaniem?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jednak Smer i obecna koalicja nie zdecyduje się na to. Przede wszystkim ze względu na sondaże, na to, że te nastroje społeczne są na razie niekorzystne. Poza tym musi być odpowiednia liczba też posłów, którzy zagłosują za takim rozwiązaniem parlamentu.
Ważny jest też, jak rozumiem, kontekst ten polityczny, bo Smer nie działa, nie jest partią rządzącą samodzielnie, tak, działa w koalicji.
Są
prawda?
Dwie jeszcze partie, które też może być nie na rękę tym
mniejszym
koalicjantom.
I tam jest, zdaje się, większość dwóch głosów.
Tak. Ta większość jest bardzo niewielka w tym momencie. Oczywiście Most Hit, który jest w koalicji rządzącej, żąda wyjaśnień, prawda, od premiera na temat tych kontaktów biznesmenów z najwyższymi politykami Smer. Tutaj jakby ta koalicja troszeczkę stoi pod znakiem zapytania, ale czy Most Hit akurat zdecyduje się na wyjście z koalicji? W takiej sytuacji też przedwczesne wybory wcale nie są takie oczywiste, bo na przykład może być rząd mniejszościowy.
No właśnie, ale czy to oznacza w takim razie, bo sytuacja o tym, że nie będzie jednak wyborów, to oznacza, że jednak mimo tych oskarżeń, mimo tych ciemnych chmur nad Smerem, nad premierem Fico, to on jednak cały czas podejmuje decyzje. To pokazuje słabość opozycji, która nie będzie w stanie, czy nie jest w stanie, to może nie jest najlepsze słowo, wykorzystać tego morderstwa, prawda? Ale w takim sensie, że nie będzie w stanie doprowadzić do dymisji na przykład, czy do rekonstrukcji tego rządu.
No jest arytmetyka, prawda, parlamentarna, która pokazuje, że mimo wszystko na razie koalicja ma większość. No, opozycja oczywiście wykorzystuje to politycznie, cały czas mamy jakieś briefingi, konferencje prasowe, ale jeżeli potraktujemy pana prezydenta jako część opozycji, no to chyba on jest najaktywniejszy w tym zakresie. Natomiast pozostałe małe partie nie są chyba też do końca wiarygodne w tej sprawie, nie mają tej siły przebicia. Poza tym, tak jak wspomniałem, jest ten scenariusz rządu mniejszościowego, a wtedy na przykład, oczywiście to jest taki naprawdę fantastyczny w tym momencie scenariusz, partia Kotleby może wejść do koalicji albo może wspierać rząd. Tego nie możemy wykluczyć, prawda?
Ale to już jest takie radykalne.
To jest bardzo radykalne rozwiązanie, ale też pamiętajmy, że te nastroje społeczne są bardzo napięte. A nasza Słowacja, czyli ta partia Mariana Kotleby, szła między innymi z hasłami walki z korupcją, prawda? Czyli jak najbardziej
wpisuje się w to. Ale też ciążą na niej dużo większe jakby oskarżenia, prawda? Bo to partia jednak radykalna.
Jasne, oczywiście radykalna, o radykalnych poglądach, takich można powiedzieć nazistowskich nawet, ale w imię jakiejś pragmatyki politycznej nie możemy tego wykluczyć.
To mówimy o polityce, a kwestia społeczeństwa. Rozumiem, pan też na pewno śledzi to, co się dzieje, śledzimy to, co się dzieje poprzez media. Jak poza, wydaje się, oczywistą pewną traumą, tak, po tym, co się stało, jak to społeczeństwo odbiera?
Jeżeli chodzi o słowackie oczywiście społeczeństwo, tak? Z mojej obserwacji, z takiej analizy czy kwerendy publikacji, które się ukazały na Słowacji, widać naprawdę duże wzburzenie społeczne. No, podobnie kilka lat temu przy okazji publikacji tej afery Goryl, czy Gorilla po słowacku, podobnie było, prawda? Ludzie wychodzili na ulicę, protestowali, przede wszystkim młode osoby. Z tego, co widzę, sytuacja się powtarza, ale teraz to już właściwie wszyscy protestują, nie tylko młode osoby, praktycznie wszyscy.
Znaczy skala demonstracji też o tym
jest dużo większa w 30 miastach słowackich, te 25 tysięcy w Bratysławie. Pamiętajmy, że to jest Słowacja, malutki kraj, 5,5 miliona mieszkańców, sama Bratysława to jest około 450-500 tysięcy. To nawet w porównaniu z tymi powiedzmy marszami czy jakimiś manifestacjami w Polsce. To jest naprawdę bardzo duża skala zaangażowania. Naprawdę ludzie są wkurzeni na obecną klasę polityczną. Widzą, że będzie bardzo ciężko to wykryć. Oskarżają polityków, że próbują tą sprawę jakoś pod dywan zamieść. Oskarżają też polityków, praktycznie wszystkich, łącznie z opozycją, że wykorzystują politycznie tą sytuację, prawda, do jakiejś promocji własnych stronic politycznych. Więc widać bardzo duże wzburzenie. Podobnie się wypowiadają właściwie byli obecni politycy większości partii politycznych, eksperci różnego rodzaju, przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, że sytuacja jest bardzo dramatyczna, zła i trzeba jak najszybciej wyjaśnić tą sprawę. Natomiast czy się uda? Ja tutaj jestem troszeczkę sceptyczny.
No to znaczy, że politycy na Słowacji mają się dobrze, nawet jeśli okoliczności temu nie sprzyjają, bo te oskarżenia dotyczące polityków pojawiają się zawsze. Czy to związane z korupcją mniejszą lub większą, czy wprost korupcją, czy korupcją polityczną, czy innymi drobniejszymi bądź większymi występkami. Nie unikniemy tego w żadnym kraju. Natomiast tutaj pojawiają się konkretne oskarżenia o związki z mafią, osób z otoczenia premiera. Premier konsekwentnie jakby trzyma się na stanowisku, chociaż jest tam jedna osoba, która może byśmy ją nazwali najsłabszym ogniwem tej całej historii, minister spraw wewnętrznych, Robert Kaliniak, prawda? To jest jeden z głównych odpowiedzialnych. Tam padają także zarzuty o jego odpowiedzialność, bo sam Kucjak informował służby o tym, że czuje się zagrożony, że są groźby pod jego adresem. No i teraz społeczeństwo ma prawo czuć, że ten człowiek został zlekceważony. Te sygnały zostały zlekceważone. No a sam Kaliniak do dymisji konsekwentnie. On powtarza w programach telewizyjnych, nie zamierza się poddawać i deklaruje, że będzie wyjaśniał. Chce wyjaśnić do końca tę sprawę. Czy to jest
To jest bardzo silny polityk. To jest wicepremier, pamiętajmy. On nie jest tylko ministrem spraw wewnętrznych, ale jest wicepremierem już kolejną kadencję, pełni wysokie funkcje, jest bliskim współpracownikiem pana Roberto Fico, czyli ma silną pozycję polityczną, ale faktycznie zarówno policja, jak i sam Kaliniak byli informowani o tych groźbach, prawda, czy pogróżkach pod adresem tego konkretnego dziennikarza. Oni to bagatelizowali, prawda, uznawali, że to jest jakieś jego wymysły, fanaberie, że to nie jest prawda, czyli on w jakimś sensie ponosi odpowiedzialność za całą sytuację, że to zostało zlekceważone, że nie dostał ochrony ten dziennikarz, prawda? Natomiast czy on odejdzie? Oczywiście Fico może. Jeżeli ten scenariusz wcześniejszych wyborów nie przejdzie, no jest jakaś opcja rekonstrukcji rządu. Fico może jakby poświęcić swojego bliskiego współpracownika w imię, powiedzmy,
no dzisiaj z punktu widzenia trochę tak właśnie pragmatyki politycznej, z jakiejś takiej analizy politologicznej, przede wszystkim wizerunkowej, no właśnie poświęcenie ministra czy wicepremiera.
To takie logiczne, prawda? Znaczy, to się wydaje się logiczne, najbardziej tak. Logiczne.
Mogłoby bo tam też, jakby, jak rozumiem,
sytuację troszeczkę oczyścić.
Nastroje i oczyścić.
Dokładnie.
Sytuację.
Bo z jednej strony Kaliniak lekceważył te doniesienia, prawda, i policja, która mu podlega. Z drugiej strony teraz został powołany ten specjalny zespół składający się z prokuratorów, służb specjalnych, policji, prawda. Rząd zagwarantował tą nagrodę za informację w wysokości 1 000 000 euro. Więc z drugiej strony widzimy takie nagle dużą aktywizację, prawda? No jest to troszeczkę niekonsekwencja pewna. Troszeczkę jest to robione pod publiczkę, propagandowo, więc wydaje mi się, że ta dymisja byłaby chyba wskazana, żeby oczyścić sytuację, ale czy Fico się zdecyduje na to? To jest dobre pytanie. Na razie tylko minister kultury, prawda, podał się do dymisji, okay. Czyli to jest taka dosyć specyficzna sytuacja, że minister, który praktycznie nie odpowiadał za te sprawy i ciężko go oskarżać o jakieś związki z całą sytuacją, podał się do dymisji honorowo. Natomiast tutaj Kaliniak jednak trwa na swoim stanowisku, a pamiętajmy, że on miał już wcześniej różne rodzaju zarzuty dotyczące kontaktów z takimi szemranymi biznesmenami.
No właśnie, on, jego reputacja pod tym kątem nie jest, delikatnie mówiąc, najlepsza. Ciągnie się za nim ta sprawa niewyjaśniona przyjęcia ponad 200 tysięcy euro od biznesmena, który uniknął postępowania w sprawie wyłudzenia zwrotu VAT. Ten wątek też się pojawia w tym tekście Kucjaka dotyczący właśnie pomocy w wyłudzaniu podatku VAT biznesmenom. No to czy taki polityk, to jest polityk no bądź co bądź ważnym europejskim państwie, czy na pewno ważnym w regionie chociażby, to jest efekt tej bezczelności władz słowackich, wspomniana wcześniej słaba opozycja, czy raczej nieobojętnego społeczeństwa, bo ono jednak widać reaguje, ale z drugiej strony może powinno reagować wcześniej.
No to od razu taką dygresję powiem. No w Polsce by to raczej nie przeszło. My czasami narzekamy na jakieś standardy polityków czy mediów, ale w Polsce wydaje mi się, że taki polityk od razu podałby się do dymisji albo zostałby zmuszony do tego. Na Słowacji widzimy, że jest ta kultura polityczna troszeczkę zupełnie inna. Niestety czasami przypomina trochę te standardy wschodnie, przynajmniej przy tej sprawie. No moim zdaniem powinien się podać do dymisji, honorowo zrobić to. Dotąd Słowacja była postrzegana też nawet w Europie Zachodniej jako taki prymus środkowoeuropejski. Pamiętajmy, że to jest jedyne państwo tutaj w regionie, które jest w strefie euro, no w właśnie. Grupie Wyszehradzkiej, prawda? Ono było sam Robert Fico
spełniło jako pierwsze dokładnie. Te warunki, zdecydowało się, może nie do końca są zadowoleni Słowacy.
Zwykli Słowacy pewnie troszeczkę narzekają, tak, bo te ceny poszły w górę,
zdecydowanie
ten efekt cappuccino,
tak.
I tak dalej, ale z drugiej strony
jednak wskaźniki ekonomiczne
się poprawiły, bo pamiętajmy, prawda? Że Słowacja ma na przykład bardzo rozwinięty ten przemysł samochodowy i to wszystko idzie na eksport między innymi do Europy Zachodniej, tak więc oni bardzo skorzystali też na wprowadzeniu wspólnej waluty. Ale też pamiętajmy o słowach Roberta Fico sprzed kilku miesięcy, że Słowacja chce być w tym ścisłym jądrze Unii Europejskiej, chce się bardziej integrować, co było takim pokazaniem, że troszeczkę się dystansują od tej, od stanowiska na przykład Polski, czy Węgier, czy nawet Czech. A teraz ta cała bańka troszeczkę pękła, bo się pokazuje, że jednak te standardy są dosyć niskie i niekoniecznie europejskie. To jest duży problem chyba Słowaków teraz.
To w tym momencie postawimy przecinek. Do naszej rozmowy wrócimy, ponieważ chciałbym jeszcze porozmawiać na temat jakby odrębnego wątku w tej sprawie, czyli funkcjonowania mediów, bo to jakby jest kluczowe dzisiaj, kiedy rozmawiamy o morderstwie dziennikarza śledczego. Do rozmowy z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Wydziału Politologii UMCS. Wracamy po krótkiej przerwie.